Witam serdecznie wszystkich. Witam też tych, którzy są przy domach. Mam taki przywilej, żeby z wami się podzielić słowem, które jest, no jest w moim sercu. Dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Marka, 4 rozdziału. Tam mamy to podobieństwo o siewcy. Myślę, że wszyscy znacie to. Pan Jezus często, za chwilę przeczytamy ten fragment. To jest Marek od 3 do 8, bo tak? Wiersza. Pan Jezus często posługiwał się takimi przykładami, podobieństwami, które wziął z naszego normalnego ludzkiego życia. Rolnictwo, przyroda i inne te sytuacje wykorzystywał po to, żeby przekazać prawdę. Prawdę ważną dla nas, abyśmy mogli być ludźmi błogosławionymi, wypełniającymi Jego wolę. I dlatego też użył tego podobieństwa o siewcy, żeby przemówić do ludzi i tak samo do nas. I czytamy to od 3 wiersza do 8. A nawet tak dobrze, że można przeczytać z tego. Tak, słuchajcie, oto wyszedł siewca, by siać, a gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka, a gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, aż nie miało korzenia, uschło. Tak? A jeszcze właśnie 8 werset. Tam był? O tak. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły, zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I tu mamy właśnie tego siewcę, który rozsiewa ziarno. Oczywiście wiemy doskonale o tym, że tym siewcą jest Pan Bóg, jest Jezus Chrystus. Gdy przyszedł na ziemię, głosił Ewangelię, to rozsiewał ziarno. A tym ziarnem jest, co? Boże Słowo. I gdy czytaliśmy to uważnie, słuchaliśmy, to wiemy. Ale właściwie tak naprawdę po co to robił? Po co to ziarno rzucał w ziemię? Mówimy to o tym rolniku. Po to, żeby odebrać owoc, żeby zebrać plon. To był jego cel. I gdy rzucał to ziarno do ziemi, na glebę, miał taką nadzieję, że to, co zrobił, to ziarno przyniesie owoc. Że skiełkuje, że będzie rosło, że dojrzeje i przyniesie owoc. To było celem. I on tego oczekiwał. Ale gdy to czytaliśmy, to myślę, że zwróciliśmy na to uwagę, że nie każde ziarno, które było rzucone do ziemi, ten owoc przyniosło. Nie każde ziarno, które zostało umiejscowione w tej glebie, przyniosło owoc, który oczekiwał siewca. Dlaczego? Czy były też te między nimi jakieś gorsze ziarna, jakieś stare, że nie mogły przynieść owocu? Jak tam będziemy czytać dalej, one skiełkowały, ale cóż. Wyszła roślinka i potem uschła i owocu nie było. Dlaczego? Czy może siewca właśnie zaniedbał sprawę i tak sobie rzucał te ziarna. Jedne dobre, drugie gorsze. Ale myślę, że ten siewca, który to robił, on bardzo uważnie te ziarna wyselekcjonował. On wiedział, że to ziarno jest dobre. On wiedział, że to ziarno ma potencjał, który spowoduje, że przyniesie owoc, ale jednak tak się nie stało. Myślę, że sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest obraz tej gleby, ziemi, obraz serca człowieka. Obraz serc. Bo właśnie tym siewcem jest Bóg, tym, który zasiewa słowo, swoje słowo. I ono pada na serce ludzi. Padło na nasze życie, kiedy słuchaliśmy Ewangelii, kiedy ją przyjęliśmy, kiedy to słowo przyjęliśmy do serca. To Bóg jest siewcą. I czego Bóg oczekuje? To samo, co tu czyni ten siewca, ten rolnik. Że to ziarno przyniesie owoc. Owoc wyda owoc. Że to ziarno dojrzeje po skiełkowaniu. I przyniesie chwałę dla Boga. Ale wiemy, że tak jest, że nie każdy człowiek, który otrzyma to słowo, przynosi owoc. Nie każdy człowiek. Dlaczego tak się dzieje? Jeszcze jedno, taki jeden fragment, który mamy zapisany w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 6, 7 i 8 werset. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje cierne i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. O, tu mamy też przykład. Przykład ziemi. Ziemi, która do której na pewno było wrzucone ziarno. Ziemi, która była zraszana deszczem. Po co? Żeby to ziarno mogło wyrosnąć. Ale jest to ciekawe. Mówimy, od samego początku tutaj mówiliśmy, była mowa o deszczu. Deszcz. Czym jest ten deszcz? Czym jest ten deszcz padający na tą ziemię? To jest Boża łaska. To jest Boże miłosierdzie. To jest Jego miłość, to jest Jego dobroć. To jest Jego działanie w życiu człowieka, aby wydała ta ziemia owoc. Użyteczne rośliny dla tych, którzy to pielęgnują. I widzimy, że ten deszcz to był taki sam deszcz, który padł też na inną ziemię, na inne serce. Ten sam deszcz. O tym samym potencjale. Ten sam deszcz, który był Bożą łaską, miłosierdziem Bożym. Ale ta ziemia, ta gleba nie przyniosła dobrego owocu. Przyniosła ciernie i przyniosła osty. I to jest pytanie. I Boże Słowo, i Pan Jezus bardzo wyraźnie o tym mówi. Bożym pragnieniem jest to, czego Bóg pragnie? Abyśmy mieli obfite życie z Bogiem, z Nim, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy mieli zwycięstwo nad grzechem, abyśmy byli dobrym świadectwem, aby Bóg był w nas uwielbiony. Bóg tego pragnie. I Bóg, kiedy posyła swoje słowo do serca człowieka, oczekuje tego, pragnie tego. Ale chciałbym coś jeszcze bardzo mocno podkreślić teraz, zanim jeszcze będziemy dalej w pewnych rzeczach mówić. Bo tak mówiłem, czyżby to ziarno, które ten siewca siał, było gorsze? To czyżby Bóg, który siał, to tak też siał, tak siał te swoje słowo, miał jakiś wzgląd na osobę, jakoś tak niektórych zaniedbał, niektórych poważnie potraktował. Chcę podkreślić jedną rzecz, kochani. To, co my wiemy. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg jest miłością. Jego pragnienie jest ku dobremu. Jego pragnienie jest takie, żebyśmy mogli doświadczać Jego błogosławieństwa. Gdy posłał swoje słowo, to miał takie pragnienie, miał ten cel, aby każdy, kto doświadczy działania Bożego w swoim życiu, kto przyjmie to słowo, przyjmie Ewangelię, przyjmie tą Ewangelię zbawienia, doświadczył Jego błogosławieństwa. To jest Jego pragnienie. I chcę, żebyśmy o tym pamiętali, że Bóg jest miłością. Że Bóg nie ma względu na osobę. Że cokolwiek On robi w naszym życiu, cokolwiek On czyni, żeby nas pobłogosławić, czy wychować, czy robi z Jego wielkiej miłości. Robi z Jego wielkiej miłości. Słowo Boże, które On wysyła, ma potężną moc, ma potężny potencjał, żeby dokonać tego, na co zostało posłane do serca człowieka. Ja myślę, że możemy jakoś tak uczciwie i szczerze stanąć przed Bogiem. I pytanie, jaka jest gleba, czyli to nasze serce? Czy to ziarno, które zostało zasiane do naszego życia, czy jest zasiane? Czy się jemu dobrze powodzi? Czy ma warunki, żeby ono mogło urosnąć? Wiecie, bo to nie jest tak. Jeszcze fragmenty słowa chciałbym przytoczyć. Które mówią nam o tym, o Bożej miłości, o tym, że On nie ma względu na osobę, że gdy posyła słowo, Jego miłość jest taka sama do każdego człowieka. Jego miłość jest taka sama do każdego człowieka. I my tam czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. 1 Tymoteusz 2:4. Czytamy, że który chce, czyli Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wszyscy ludzie. On nie ma wybrańców. Gdy Jezus cierpiał za każdego człowieka. Oddał swoje życie za każdego człowieka. Swą krew przelał za każdego człowieka. Zmartwychwstał dla każdego człowieka. Przeniósł życie dla każdego człowieka. Tytus 2, tam jest od 11 do 13, 14 wiersza. A szczególnie mi chodzi o to słowo, albowiem objawiła się łaska Boża. Deszcz, o którym mówimy. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Ale czytajmy dalej. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. A więc objawiła się łaska Boża zbawienia dla wszystkich ludzi. I dla wszystkich ludzi Bóg ma plan, aby ta łaska została dobrze wykorzystana. Aby stało się w naszym życiu to, co Bóg dla nas przeznaczył. Znamy doskonale fragment z Ewangelii Jana 3:16. To jest bardzo znany fragment. Bóg tak umiłował świat, że z nas pogodował, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy. I to jest Boże serce. To jest Boże pragnienie. Jest ważne, co teraz robi człowiek, który przyjął to słowo, przyjął Ewangelię. Boże Słowo ma potężny potencjał. Jest w nim zawarta potężna moc. Jeśli znajduje właściwe warunki w sercu, jeśli Boża łaska ma taką możliwość, żeby dotykała serca człowieka i była skuteczna, ma potężną moc. I wiecie, znamy to słowo z Hebrajczyków, 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzać zamiary i myśli serca. To jest to ziarno, które ma moc i jest ono, i to słowo jest, jak czytaliśmy, skuteczne. Jest ono żywe. Działa jak miecz obosieczny. I ono przenika, jak czytamy, ono przenika głęboko do życia człowieka. Przenika. I ono rozdziela duszę od ducha. Duszewność od duchowości. Ono rozdziela. I ono potrafi osądzić, rozsądzić zamiary myśli serca. A więc to jest potężna moc Boga. I to Słowo Chrystusowe, które przyjęliśmy, ono właśnie jest tą mocą. Ewangelia Chrystusowa jest tą mocą. Zbawienie nie polega tylko na tym, nasze zbawienie, nasze życie z Bogiem, nasza wieczność z Bogiem, którą oczekujemy, nie polega tylko na przebaczeniu grzechów, ale w nim jest zawarta moc. To słowo naszego zbawienia. I jest zawarta moc do nowego życia. Moc do świętego życia. Moc do tego, żeby teraz stać się sługami Boga. Moc do zwycięstwa. To słowo ma w sobie moc. I to jest to, po co ono zostało posłane do naszego życia. To jest nowy człowiek. To jest nowe życie. To jest jego sprawiedliwość. To jest sprawiedliwe życie. To jest uczciwe życie. To jest objawienie Chrystusowej natury w naszym życiu. Ono ma w sobie tą moc. I kiedy tak mówimy o tym, to jak to możliwe, że to ziarno, które wpadnie do serca człowieka w pewnych sytuacjach, w różnych, nie jest w stanie osiągnąć tego celu, jaki Bóg mu wyznaczył. To jest winien. Czy to Bóg? Czy Bóg rzeczywiście ma taką potężną, jeśli ma taką potężną moc? To dlaczego tak się dzieje? Co jest winą? Co jest przyczyną? Co jest tutaj problemem? Jeszcze jakieś fragmenty chciałbym tutaj, abyśmy mogli spojrzeć na ten Boży plan dla naszego życia, który został rozpoczęty przez przyjęcie Ewangelii, Jego słowa. Kiedy On nas prowadził na swoją drogę. To nie chodzi o to tylko, żeby to ziarno skiełkowało, ta roślinka wyrosła, a jak czytaliśmy, potem uschła. Ona ma się rozwijać, ona ma wzrastać. Jak czytamy takie słowo z Piotra, 1 Piotra 2, 2. 1 Piotra, drugi rozdział, drugi werset. I tam czytamy, że zaraz to będzie wyświetlone. Nie ma tego? Nie wpisałem tego. Ale tam jest napisane, żebyśmy pożądali duchowego mleka. Zdrowego duchowego mleka, żebyśmy przez nie wzrastali ku zbawieniu. Zwróćcie uwagę. Abyśmy przez nie wzrastali ku zbawieniu. Wzrost. To powoduje ziarno, powoduje to słowo, jeśli ono znajduje właściwe warunki w sercu człowieka. Wzrost. Abyście wzrastali ku zbawieniu. Rzymian, 6 rozdział, 22 werset. Powinno to być. Jest. I teraz, co tam czytamy? Teraz zaś. Wyzwolenie od grzechu i oddanie na służbę Bogu ma za pożytek poświęceniu, a za cel żywot wieczny, życie wieczne. Zostaliśmy do tego powołani. To Słowo Boże ma moc wyzwolenia z naszych grzechów, jak tutaj czytamy. I oddanie na służbę już Bogu, a nie naszemu ciału. Kiedy Słowo Boże ma możliwość działania w naszym życiu, to zmienia nasze życie. Jak tutaj, wyzwala nas z naszych grzechów. Służymy Bogu teraz. Chodzimy w uświęceniu, chodzimy w świętości. To jest takie oddzielenie się od tego, co jest złe, co jest nieprawe, co nie jest zgodne z Bożą wolą. A za cel żywot wieczny. I to jest ta nasza droga. Wiecie co, kiedy Pan wyprowadził Izraela z Egiptu, często autorzy Nowego Testamentu posługują się tym przykładem. Apostoł Paweł posługuje się tym przykładem. Autor listu do Hebrajczyków tym przykładem się posługuje. Mówi, żebyśmy patrzyli na Izraela. W 10 rozdziale tego nie jest, tego tam nie ma, nie będzie na wyświetlone. Ale apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian, w 10 rozdziale, bardzo wyraźnie mówi o tym, żebyśmy patrzyli na to. Bóg ich wyprowadził z niewoli. Bóg ich wyprowadził z niewoli, z ciemności, z Egiptu. To jest obraz grzechu, obraz ciemności, obraz niewoli. Bóg ich przeprowadził przez Morze Czerwone, przez morze. Przeszli przez morze. Naszym językiem zbawił ich. Wyratował ich, wyzwolił ich. Ale na tym nie skończyła się ich droga. Prowadził ich na drogę, którą mieli iść i zdążać do Kanaanu. To był Boży cel. Kanaan, aby doszli. Dał im słowo swoje. Dał im swoje objawienie. Objawił się im. Jego moc, jego chwała, jego objawiła się Izraelowi. Widzieli go na górze. Widzieli jego chwałę. Widzieli, byli pełni takiego lęku. takiego szacunku, strachu przed Bogiem. Bóg objawił swoją moc. Bóg objawił też im swoje słowo i mieli tym słowem żyć. Ale celem ich było to, żeby dojść do Kanaanu, do tej ziemi, którą zostało dla nich obiecane. A my znamy tą historię. Znamy tą historię, że ich serca nie były szczere. Ich serca skierowane były ciągle do Egiptu. One ciągle wracały do tego, co było. Cokolwiek im brakowało, spowodowało, że narzekali, jęczeli. I wielu z nich nie doszło. Byli taką rośliną, która wyrosła, miała warunki, jakby wyrosła i miała... Bóg im dał te wszystkie możliwości, które miały spowodować, że dojdą. Nie doszli, bo ich serca były nieszczere, nie były przy Bogu tak naprawdę. I teraz to, co jeszcze raz mogę powiedzieć, że Pan Bóg przeznaczył nas do zbawienia, do obfitego życia, do zwycięskiego życia, do tego, żebyśmy osiągnęli w pełni to, co Bóg przygotował. Żebyśmy się cieszyli w wieczności z naszym Bogiem, z naszym Chrystusem. Pytanie jest takie teraz. Dlaczego tak się dzieje? I mówiliśmy o warunkach, jakie winna mieć gleba naszego serca, aby to ziarno, potężne ziarno Boga mogło w nas rosnąć i przynieść owoc. I tam od tego... W Marka o 4 rozdziale. Od 14 do 20 wiersza czytamy takie wyjaśnienie tego podobieństwa. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Na tym się teraz zatrzymamy. Droga. Ziemia, gleba udeptana, ujeżdżona, twarda. Moglibyśmy powiedzieć, że to są ludzie, którzy no właściwie nie znają Boga, nie znają Chrystusa, do których Słowo Boże dotarło, ale jak czytamy, zostało to wybrane z ich serc. Nie rozumieli Go. Mamy wielu osobom jest zwiastowana Ewangelia. Mamy też wiele osób w naszych rodzinach, o których się modlimy, aby Bóg ich zbawił, aby Bóg ich uratował. Modlimy się o nich. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. 2 Koryntian, 4 rozdział, 4 werset. Tam jest napisane, że Bóg tego świata zaślepia ich umysły, że zatwardza ich serca po to, żeby im nie zaświeciło światło o Ewangelii Chrystusa, bo to jest trochę inne tłumaczenie, które jest obrazem Boga. Czyli są oni jakby pod presją działania złego. I musimy o tym pamiętać. Gdy modlimy się o takich ludzi, abyśmy się modlili, żeby Bóg otworzył ich serca, żeby Bóg usunął przeszkodę, jaka jest w ich myśleniu, w ich sercu, aby mogli zobaczyć swoje życie, mogli zobaczyć chwałę Chrystusa i mogli się Jemu poddać. Oczywiście ludzie używają różnych argumentów, różnych sytuacji, aby się usprawiedliwić, wytłumaczyć, dlaczego nie chcą poznać. Jest to czasami wstyd, jest to czasami kwestia jakiegoś prestiżu. Ale Bóg ma moc dotknąć ich serc, jeśli ta ciemność, która ich jakby otacza, ciemność, która ich zniewala, została usunięta. Będziemy czytać dalej. Z tego Ewangelii Marka, 4 rozdziału. A innymi zasianymi... Nie, to jest jeszcze troszkę wyżej. To jest na drodze, potem jest... O, tak. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym. To są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. I teraz popatrzmy, o kim tutaj jest mowa. Do kogo jest to słowo skierowane? Do świata czy do ludzi wierzących? Oni usłyszeli słowo, oni to słowo przyjęli, zgodzili się z tym i czytamy, że przyjęli je z radością. To jest ciekawe. Przyjęli z radością to i wyznali swoje grzechy, przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Pana, Zbawiciela, przyjęli chrzest, zaczęli uczęszczać do kościoła, na społeczność, do społeczności świętych, aby się budować. I nawet niektórzy z nich coś zaczęli robić dla Boga. Ale czytamy, że ziemia była płytka. Płytka ziemia była. Ona nie miała warunków takich, żeby to ziarno się mogło naprawdę tam dobrze usadowić. Dlaczego? Tam czytamy, że nie mają korzenia. Nie mają korzenia. Czym jest korzeń? O co tutaj chodzi? Wiemy, czym jest korzeń. Dla rośliny, dla drzewa. Jeśli drzewo jest dobrze ukorzenione, wkorzenione, ono jest mocne. Tak szybko wiatr tego drzewa nie zwali. Ale nie tylko to. Jest stabilne. No. Są stali, ale ci, którzy nie mają korzenia, są niestali. Nie stoją mocno. Co jeszcze, czym jest korzeń? Korzeń dotyka głębokich pokładów ziemi, żeby dostać się do wody, do wilgoci. Żeby czerpać właśnie pokarm, życie. To mi mówi o tym, że o takiej głębokiej i bliskiej społeczności z Chrystusem. To Jezus jest naszym życiem. On ma tą żywą wodę. To On jest naszym pokarmem. Jego ciało, Jego krew jest napojem. Czytamy to, prawda? To jest takie obrazowe przedstawienie tego, czym On dla nas jest. Jeśli jesteśmy mocno w Nim, jeśli jesteśmy blisko Niego, jeśli czerpiemy z Niego, to ziarno, to słowo się rozwija. Bliskość z Chrystusem. My też czytamy to w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Chcę pokazać też może trochę z innej strony. To nasza bliskość z Nim. 15 rozdział. Jak co Pan Jezus powiedział? Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim ten wydaje wiele owocu. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. I to jest ten obraz właśnie tego krzewu i tej latorośli, która jest rośnięta. Ona w ten sposób bierze życie. Bo gdy odetniemy tą latorość, ona usycha. Ale gdy jesteśmy tak blisko z Panem, że właśnie jak ta latorość, ona przynosi owoc, bo ona czerpie z tego winnego krzewa. Tym winnym krzewem jest Chrystus. Jest Chrystus. I On mówi tak, trwajcie we mnie. Trwajcie w mojej miłości. Otrzymujemy Bożą miłość. Otrzymujemy Bożą łaskę. Otrzymujemy przebaczenie. Otrzymujemy nowe życie. I Pan Jezus mówi, trwajcie w tym. Trwajcie w miłości mojej. To trwa we mnie, a ja w Nim. Trwa we mnie, a ja w Nim. To jest ta relacja, jaką Bóg przeznaczył dla nas z Chrystusem. Ten przynosi wiele owoców. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. To jest ten korzeń. To jest nasze połączenie z Chrystusem. To jest to nasze życie. I to jest ważne, kochani, żeby nie zaniedbywać społeczności z Chrystusem. Z Jego Słowem. Skalisty grunt. Jeśli ktoś chciałby coś zasiać na takim gruncie, to musi wywrócić wszystkie kamienie. Powywalać wszystko to, co zatrzymuje, aby korzeń się rozwinął. To jest ważne. Aby wyrzucić wszystko z naszego życia, co nie uwielbia Boga. To jest ta gleba płytka. I my czytamy, że ona nie dochodzi do dojrzałości. Ona szybko wzrasta. Tam jest zapisane, że ona szybko wzrasta. Szybko to ziarno skiełkuje. I tak się dzieje. Wielu osób nawraca się i ma radość, ma pokój, ale potem... Nie mają, kiedy jest zaniedbana społeczność z Jezusem, jest zaniedbana ta relacja z Jezusem. Ta roślinka usycha. I nie osiąga celu, jaki Bóg przeznaczył. A przecież ta osoba się nawróciła. Przecież poznała Chrystusa. Potem doświadczyła przebaczenia grzechów. Ale uschła. I Boży cel nie został tu zrealizowany. Ale z czyjej winy? Właśnie gleba nie miała warunków, nie była odpowiednia na to, żeby to się wszystko rozwinęło. Co się stało z tym życiem? Każdy z nas może sobie pomyśleć. Jak myślę, że Bożą drogą to jest to, żebyśmy weszli na tą drogę i szli za Chrystusem, będąc wolni, doświadczając wolności, służąc Jemu, chodząc w uświęceniu, żebyśmy doświadczali w przyszłości, świętowali społeczność z naszym Chrystusem na wieki. I teraz jest następna gleba, A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troska tego wieku i łuda bogactw pożądanie innych rzeczy owładają nimi, opanowują ich i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. I tu znowu jest taka właśnie gleba, która przyjęła słowo, serce, przyjęła Ewangelię i również poszła za Chrystusem, ale czytamy, że to słowo rosło wraz z cierniami. Ciernie. I te ciernie zadusiły to słowo. I ono nie doszło do dojrzałości. Boży plan nie ziścił się w tym. Co może być tym cierniem? To są różne rzeczy, które dotykają również życia ludzi wierzących. Gdy ktoś ma działkę i chce, żeby ta działka przyniosła tam jakieś pomidorki, czy jakieś rzodkiewki, czy coś takiego, to wiecie, co robi. Pielęgnuje i plewi, wyrzuca te wszystkie zielsko, co rośnie, po to, żeby to przyniosło owoc. Tym, który zasiewa ciernie, to jest zły. To jest szatan. I mówię, cierniami mogą być różne sytuacje, różne rzeczy. Tam jest napisane o tych. Troski tego wieku. To jest 4 Marek. Werset 19. Troski tego wieku. Wiecie, ten świat wpływa na życie nasze, jego wpływa na nasze życie. No, bo chce, żebyśmy się zaczęli troszczyć, przejmować rzeczami, które są absolutnie niepotrzebne. Wiecie, kiedy przychodzą troski do naszego życia? Niepotrzebne troski. Jeden z autorów mówi tak. Jeśli chcemy być bogaci, bardzo chcemy być bogaci, bardzo chcemy jakby dorównać poziomu tego świata. Kiedy kochamy pieniądze. Pieniądz nie jest zły. Zło jest to, kiedy go kochamy. I kiedy tak naprawdę to staje się naszym pragnieniem, żeby zdobyć, żeby odzyskać, żeby dorównać. Bogactwo ułudne tam jest napisane. Kwestia pozostania przy małym w świecie absolutnie nie panuje. Chcą więcej, 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 jeszcze więcej. Mają więcej, to jeszcze i mało, jeszcze chcą więcej. To jest taki styl tego świata. We wszystkich dziedzinach życia. Ale poprzestawać na małym, to nie jest popularne. Ja myślę, że to też jest niepopularne wśród ludzi wierzących często. To znaczy, Bóg troszczy się o nasze życie. On wie, czego nam potrzeba. On zna nasze potrzeby. On wie, czego potrzebujemy. On wie, co dla nas jest dobre. Dlatego mamy prowadzić takie trzeźwe i czujne życie, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby pewne rzeczy z tego świata, styl, który oni mają, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, to, co czytamy w liście Jana, w pierwszym liście Jana, żeby nie owładnęły naszymi sercami. Bo to zajmuje nas. Staje się to dla nas praktycznie celem, aby to osiągnąć. Tracimy wtedy. Te ciernie przyduszają to słowo i ono nie wykona tego, na co jest posłane. Dlatego musimy być czujni i wrażliwi. I kochać Jego słowo, kochać Jego wolę. I wypleniać wszystko to, co zaczyna rosnąć, co nie daje dobrych warunków, aby to słowo się w naszym sercach rozwijało. Troska. Wiecie, że troska czasami przychodzi z tego powodu, że nie wierzymy. Bóg mówi, że On wie i On pobłogosławi i On zabezpieczy. To nie chodzi o to, że my nic nie robimy, siadamy, zakładamy ręce i nic nie robimy. Nie. Ale On daje mądrość. On zabezpieczy. Jakże wielu ludzi się boi i nie wierzy, że Bóg naprawdę jest tym, który wypełni każdą obietnicę. Który jest gotowy wypełnić każdą obietnicę. Jest Bogiem wszechmogącym. Wszystko może uczynić. Nie ma nic niemożliwego dla człowieka wierzącego. Czasami coś się dzieje, jakaś sytuacja. Może sytuacja nawet zdrowotna. Sytuacja jakaś finansowa. I kiedy nie jesteśmy w takim Bożym odpuszczeniu, nie jesteśmy blisko Boga, przychodzi troska, która niszczy nas. Myślimy o tym, martwimy się, jęczymy, tak jak Izraelici mówili. Poginiemy. Kto tutaj, na tej pustyni? Poginiemy. I czasami ludzie wierzący robią takie, używają sposobów tego świata, aby zdobyć to, aby ochronić, aby mieć poczucie bezpieczeństwa. Jest ono w Chrystusie. Kiedy stawiamy Chrystusa na pierwszym miejscu, szukajcie najpierw, znamy to słowo, najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości. Wszystko wam będzie inne przydane. To jest ta postawa serca. Postawa serca. I ten temat, który dzisiaj jest, temat z tego, co mówię, jest taki, że postawa serca naszego w świetle przypowieści o sierpcy. Nasza postawa. A więc mamy tutaj dwa wypadki, kiedy osoby, które poznały Chrystusa, nie doszły do tego, do czego Bóg ich przeznaczył. Nie przyniosły owocu. Nie dojrzały. Bóg nie zwiął plonu dla siebie, dla Jego chwały. Jeszcze jest jedno. Jedna ziemia, jedna gleba. Tymi, którzy są zasiani na dobrej ziemi. Dobrej ziemi. Ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. Dobra ziemia. To są stworzone warunki do tego, żeby to ziarno mogło działać. Ten potężny potencjał, żeby przyniosło owoc i żeby to, co Bóg przeznaczył, to, do czego Bóg powołał, zostało w naszym życiu wypełnione. Dobra ziemia. Jest takie słowo w Hebrajczykach w 10 rozdziale. Hebrajczykach, list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Hebrajczyków, 10 rozdział, 19-22 werset. Tak. To cały przeczytamy. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, I widzę tłumaczenie, mówi, którą zapoczątkował u nas. To jest ważne. Zapoczątkował, otworzył dla nas poprzez zasłony. To jest przez swoje ciało. Oraz kapłana wielkiego nad Domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem. W pełni wiary. Oczyszczenie w sercach od złego sumienia i obmycie na ciele wodą czystą. Chodzi o szczere serce. Gdy podejmujesz Boże wyzwanie, podejmujesz tą decyzję, że idziesz za Chrystusem i przyjmujesz Jego łaskę, przyjmujesz Jego przebaczenie, jakie masz dla Ciebie, przyjmujesz Jego słowo i poddajesz się Jego woli. Nie jesteś dyplomatą. Nie zakładasz, że zobaczymy, jak mi się poszczęści, jak mi się nie poszczęści, to się wycofam. Czasami ludzie kombinują, czy mi to się poszczęści, czy mi to się nie poszczęści. Ale jeśli ci, którzy otwierają serca, są szczerzy, idą za Panem, bez względu na to, co się będzie działo w swoim życiu, idą za Nim, to jest ta dobra ziemia. To są te dobre warunki. Gotowi są dla Niego, gotowi są słuchać Jego słowa, gotowi wypełnić Jego wolę. Gotowi nawet wtedy, czasami są jakieś trudności. Nie wycofują się. Szczerym sercem, w pełni wiary, wierzą Panu, ufają Panu. I oczyszczenie w sercach od złego sumienia, obmycie na ciele wodą czystą. To jest nasze życie, to jest nasze nowe, czyste życie. To są tą glebą dobrą, która przynosi owoc. Przynosi owoc. Jest takie... Łukasza chciałbym przeczytać. To nie będzie tutaj wyświetlone. Czasami jak coś mówię, to na bieżąco przechodzą do mnie różne fragmenty. Ale w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, tam gdzie też jest przypowieść, Mateusz, Marek i Łukasz tą samą przypowieść oni przekazują.
A, tak. Łukasz 8 rozdział i tam mamy takie słowo, które jest właśnie końcówką tej przypowieści. Tak, to będzie chyba 15 werset. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Zachowują je. Zachowują słowo. Mi się przypomina jeszcze jedno wydarzenie. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Pamiętacie ten obraz tych domów, dwóch domów, które były budowane. Były one budowane. Jeden dom był budowany na fundamencie, a jeden na piasku. I wiemy, że ten na fundamencie się ostał, kiedy przyszła burza, kiedy przyszła woda. Ten dom się ostał. To życie się ostało. Ale był budowany dom na piasku. I gdy przyszła burza, gdy przyszły wody, gdy przyszedł wiatr, ten dom się zawalił. I był totalny upadek tego domu. Wiecie, co nam było najważniejsze w tym wszystkim? Jezus powiedział tak, że ci, którzy słuchają mego słowa, 7 rozdział Ewangelii Mateusza, możecie sobie to przeczytać, znaleźć. Słuchają tego słowa, nie tylko słuchają, ale wykonują je, wypełniają je. Są właśnie jak ci, którzy kopią, głęboko kopią, zakładają fundament i na tym fundamencie właśnie budują swój dom, swoje życie. Ci, którzy słuchają słowa i wykonują to słowo, Bożą wolę, wykonują w swoim życiu. Oni są jak ten dom, który się nie zawali. A ci, którzy słuchają tylko, ale nic nie robią z tym słowem, może mówią, że są zbawieni, że uwierzyli, że przecież uwierzyli w to, co Pan Jezus zrobił. A to jest chyba przesada, że tak trzeba mówić głęboko, że tak trzeba tak mówić o uświęceniu. To jest przesada przecież. Przecież jestem powołany do odpocznienia. Odpoczywam sobie. Przyjdzie odpocznienie. Przyjdzie to odpocznienie. Ale ci, którzy to słowo wykonują, już kończę. Są jak dom, który się nie zawali. Ci, którzy szczerym sercem, jeszcze raz, i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałość. Wydają owoc. Niech Pan Bóg pozwoli nam, abyśmy mogli dać na łaskę, abyśmy mogli do końca zachować wiarę, naszą miłość, przynosić owoce i przyjdzie czas, kiedy staniemy przed naszym Panem, będziemy razem na wieki. Na wieki. Amen.